między biegunami.
Kuba Niziński,
Bartek Piziak.
W programie podróżniczym, w programie Między Biegunami zazwyczaj mówimy o kwestiach turystycznych, o kwestiach poznawania pewnego regionu, o kwestiach najpiękniejszych miejsc na danym kontynencie.
Ogólnie mówimy o podróżach, ale nie uciekamy od tematów ważnych. Tak jak mieliście Państwo okazję niejednokrotnie w naszym programie usłyszeć, rozmawiamy z naszymi gośćmi o różnych sferach życia, także tego związanymi z podróżami, ze zmienianiem lokalizacji, odkrywaniem innych kontynentów, krajów, regionów.
Kultur, ale także poruszamy tematy, które są bardzo ważne z perspektywy naszej planety, bo odpowiedzialne podróżowanie, o którym mówimy niejednokrotnie w Między Biegunami, wiąże się także z tym, żeby podróżować odpowiedzialnie i myśleć o tym, co widzimy dookoła, o ludziach, którzy tam mieszkają, ale także o ochronie tego, co jest, bo na tym
nam zależy. Tych zasobów, które mamy,
tak jest,
które zostawimy kolejnym pokoleniom, miejmy nadzieję. I dzisiaj w programie takich ważnych tematów nie zabraknie. Drodzy Państwo, z naszym gościem będziemy mieli okazję porozmawiać o tym, co łączy motyle monarchiczne z plantacjami awokado. O tym, jak wydarzenia w Iraku wpływają na to, co się dzieje na granicy polsko-białoruskiej. O dużych koncernach, o tym postępie technologicznym, z którego z jednej strony się cieszymy, ale z drugiej strony musimy mieć świadomość, że on też ma miejsce kosztem czegoś.
Nic nie jest na świecie samo przez się rozumiane. Zawsze jest niestety kosztem czegoś i tutaj musimy zacząć wybierać, bo żyjemy w takich okolicznościach, jakie mamy. Naszym gościem dzisiaj w programie, a właściwie nie dzisiaj, będzie to w programie Między Biegunami, ale ta rozmowa została przeprowadzona na antenie Radia Kraków Kultura, a to dlatego, że naszym gościem będzie reportażysta, dziennikarz Szymon Opryszek, który zresztą już opowiadał na naszej antenie o swoich podróżach.
Tak, mieliśmy okazję chociażby o Urugwaju czy Ameryce Południowej, tak ulubionej przez Szymona, rozmawiać.
A dzisiaj rozmawiamy, bo pretekstem jest jego najnowsza publikacja Woda, historia pewnego porwania.
I nie będzie to o porwaniu Baltazara Gąbki.
Absolutnie. Naszym gościem jest Szymon Opryszek. Witaj, Szymon.
Dzień dobry.
Szymon, woda, historia pewnego porwania. Już w tytule zawarty jest tematyka, zwłaszcza w pierwszym członie, woda. I zaraz o tym. Natomiast w ostatnich dniach w mediach polskich pojawiła się informacja, może nie w pierwszym nurcie, gdzieś tam schowana, informacja o Urugwaju, że susza w Urugwaju, że w kranach płynie słona woda, że niektórzy, że wody zostało na 10 dni w Urugwaju. I pytam cię też o to dlatego, że to, że książka Woda, historia pewnego porwania traktuje o kryzysie wodnym, ale też ty jesteś autorem razem z Marią Hawranek Wyhoduj sobie wolność, reportaże z Urugwaju, książki. Więc to jest temat połączony, chociaż jak powiedziałeś poza anteną, o Urugwaju w książce tej o wodzie nie ma.
Nie, rzeczywiście o Urugwaju w książce nie piszę, natomiast Urugwaj zmaga się od 3 lat z dużą suszą. Zjawisko El Niño spowodowało jakby to, że tych zasobów wodnych brakuje. I to jest paradoks, bo Urugwaj jest jednym z lepiej położonych krajów Ameryki Łacińskiej, jeśli chodzi o zasoby wodne. Ma sporo rzek, leży na takiej wyżynie Guarani, która uznawana jest za największą warstwę wodonośną w ogóle, jedną z większych warstw wodonośnych na świecie. A tymczasem wody rzeczywiście zaczęło brakować. Wyschła rzeka Lucia, która dostarcza zasoby wodne dla mieszkańców Montevideo, czyli połowy populacji Urugwaju. W zaporach przestała się gromadzić woda, no i nagle rząd musiał sobie jakoś radzić. Zaczęli dostarczać wodę z La Platy, czyli taką wodę oceaniczną wymieszaną i słoną. Dlatego w Urugwaju popłynęła woda słona. Co ciekawe, doszło do takiej sytuacji, że jeden z ministrów wyszedł na konferencji prasowej i powiedział, że to jest woda, że to nie jest woda pitna, tylko pijalna. No i Urugwajczycy jakby masowo rzucili się na supermarkety, no bo mają dość tej wody kranówki takiej, która nie jest po prostu, no niektórzy śmieją się, że ma smak cierpkiego mate, a Urugwajczycy są miłośnikami mate.
To stwierdzenie pitna czy pijalna jest tutaj kluczem.
Tak, no bo to po hiszpańsku, w tłumaczeniu hiszpańskim to tak nie wychodzi, no ale rzeczywiście No, że jest zdatna do picia, ale nie wiadomo, co się wydarzy. I jakby okazało się, że właściwie Ministerstwo Zdrowia Urugwaju ostrzega ludzi, którzy mają problemy z nadciśnieniem, którzy mają problemy z alergiami, żeby tej wody nie spożywali. I nagle się okazało, że tam powyżej, właściwie 3/4 Urugwajczyków nie powinno pić tej wody, co jest zupełnym paradoksem.
Mhm. Wiesz, tak myśląc o tym, że powiedziałeś, że to jest Urugwaj bardzo dobrze położony, jeżeli chodzi o wodę w Ameryce Południowej, to w czym tkwi problem?
Problem tkwi w zmianach klimatu przede wszystkim, bo obserwujemy od lat natężenie różnych zjawisk, zwłaszcza suszy. To zjawiska są bardzo ekstremalne i susza występuje w Ameryce Łacińskiej, w Afryce Subsaharyjskiej od lat. Na przykład Chile zmaga się od 13 lat z tak zwaną megasuszą. No ale jak sobie popatrzymy na przykład gdzieś bliżej tutaj na Europę, no to co się
myślisz,
dzieje...
o Polsce teraz.
No, oczywiście, no Polska cały czas się znajduje w zagrożeniu suszą i jakby mamy suszę, są różne rodzaje suszy oczywiście, ale, no, ale też i wody zaczyna brakować chociażby też we Włoszech, w Hiszpanii, w Grecji. Nam wydaje się, że leżymy w tej części świata, która nie będzie miała jakichś problemów ze zmianami klimatu, ale to jest mit, bo jak sobie popatrzymy na Polskę i zmieniający się klimat i nasze zasoby wodne, mamy 1/4 od końca zasoby wodne na mieszkańca w Unii Europejskiej, więc to prędzej czy później też nas będzie dotyczyć, a zupełnie mam wrażenie, jako kraj nie robimy nic albo bardzo niewiele z tym, żeby tą gospodarkę wodną jakoś wyciągnąć i poradzić sobie z tym problemem.
A w Urugwaju? Bo powiedziałeś tak, zacząłeś mówić o zmianach klimatu, ale to jednak tej wody tam cały czas jest teoretycznie dużo.
Tak, ale Urugwaj ma bardzo duże problemy z gospodarowaniem wodą, chociażby sieć wodociągowa jest przestarzała. 50% wody jest stracone, już takiej wody zdatnej do spożycia, jest stracone przez przeciekające rury. Mhm. Ja ostatnio się tym zająłem właśnie tymi przestarzałymi sieciami, bo jak sobie spojrzymy na przykład na takie kraje, które są potentatami, jeśli chodzi o zdolność magazynowania wody, no to przede wszystkim Dania albo właśnie Izrael, które w niektórych miejscach tylko 6% wody tracą przez tam jakieś różne przecieki.
Przecieki.
A u nas w kraju to jest 15%, a jeszcze 10 lat temu na przykład Nowy Targ to było 70% wow. Strat wody. Dzisiaj Nowy Targ ma 35%, no ale to wciąż robi wrażenie i jeśli popatrzymy w skali świata...
To 10% nawet jest dużo, tak?
Tak, no i jeśli popatrzymy w skali świata, no to ile wody my tracimy, która już została przygotowana, czyli jest droższa niż ta woda opadowa, nie? Bo została przygotowana specjalnie do celów spożycia.
A dlaczego słona woda w Urugwaju?
Dlatego, że wymieszana jest woda słodka z tą półsłodką, wręcz słoną z wybrzeży La Platy i po prostu jakby rząd Urugwaju nie miał innego wyboru, żeby tej wody całkowicie nie zabrakło, więc postanowił, że te wartości zostaną zawyżone tych wszystkich soli. No i dzisiaj właśnie Urugwajczycy są zmuszeni radzić sobie z tym problemem w jakiś inny sposób, czyli kupować butelkowaną wodę, co z kolei napędza wielkie korporacje, żeby te zasoby wodne eksplorować mocniej i to jest generalnie duży problem.
Mhm. Przesadzone są te stwierdzenia tutaj, wody zostało na 10 dni o Urugwaju, oczywiście to jest symboliczne 10 dni.
Wydaje mi się, że przesadzone. Swego czasu, zresztą w książce opisuję rok 2018 i Dzień Zero w Kapsztadzie, to był taki symboliczny Dzień Zero, kiedy Kapsztad ogłosił, że wody w kranach zabraknie. To miała być pierwsza mega metropolia, w której zabraknie wody. Wiele rzeczy mówiło się o różnych innych takich miastach jak São Paulo, Bombaj, że tam też zabraknie wody, no ale Kapsztad jako pierwszy ogłosił ten Dzień Zero. To trwało jakieś 9 miesięcy. Akurat moja żona była wtedy w ciąży, więc ja jakby z jednej strony oczekiwałem tego przyjścia mojego syna, który miał się urodzić 13 maja, a z drugiej strony śledziłem doniesienia z Kapsztadu, gdzie 13 maja pierwszy raz miało dojść do tego w ogóle w skali świata, że zabraknie wody w jakimś mieście. I jakby zrobiłem z tego historię, bo ten czas oczekiwania, zupełnie inne napięcia i zupełnie inne natężenie ich i emocje, no ale zrobiłem taki reportaż właśnie o tym oczekiwaniu na Dzień Zero, bo zdałem sobie sprawę, że mój syn, który ostatecznie urodził się 2 dni później, a później Dzień Zero też odwołano, ale zdałem sobie sprawę, że w tym świecie, którym będzie żył mój syn, jeszcze będzie więcej zmian klimatu, jeszcze większe susze, jeszcze większe problemy z wodą i że to jest dobry pretekst do tego, żeby zacząć historię o kryzysie wodnym na świecie.
nic dramatycznego się nie wydarzyło, tak?
Ostatecznie nie, chociaż bardzo dużo pracy wykonano w Kapsztadzie nad tym, właściwie takiej społecznej też, bo musiały się ze sobą dogadać dwie grupy ludzi. Ci bogaci, którzy używali wody do, nie wiem, podlewania pól golfowych i trawników i mycia
samochodów. Te rozbieżności tam są ogromne.
Tak, tak. A zarazem, jak zobaczymy na te nierówności, no to rzeczywiście ci najbiedniejsi, no to albo kradli wodę, albo w ogóle jej nie mieli takiej typowo wodociągowej. Zadziałał szereg czynników. No i dzisiaj Kapsztad ma, można powiedzieć, lepiej zorganizowaną politykę wodną, no ale wciąż żyje w tym stresie wodnym, w którym żyje bardzo dużo miast, a wręcz państw, zarówno w Afryce, czy też w Azji Południowo-Wschodniej, czy właśnie w Ameryce Łacińskiej. Więc to jest duży globalny problem, o którym bardzo mało się mówi.
W programie Między Biegunami dzisiaj rozmowa z Szymonem Opryszkiem, autorem książki Woda, historia pewnego porwania.
Dzisiaj w programie Między Biegunami rozmawiamy z Szymonem Opryszkiem, reportażystą, dziennikarzem, autorem książki Woda, historia pewnego porwania. Ja tylko dodam, że ta rozmowa została opublikowana na antenie Radia Kraków Kultura. Zresztą odsyłam do stron Radia Kraków Kultura. A teraz ciąg dalszy opowieści o wodzie na naszej planecie.
Dla nas woda jest czymś, co jest stałe i co jest jakby proste, że idziesz do kuchni, łazienki i masz wodę w kranie. Natomiast nikt sobie nie zdaje sprawy, że prawie 3 miliardy ludzi chyba w 2050 roku nie będą miały dostępu do wody pitnej. Już teraz te wartości są ogromne. I jakby jest to duży problem, a my w naszym zachodnim społeczeństwie traktujemy wodę jako coś normalnego, zupełnie normalnego. Więc kiedy ja zacząłem pisać książkę o kryzysie wodnym, no to tam czasem mówiłem znajomym taki temat i w ogóle, wiecie, a wszyscy pukali się w czoło, kto to będzie czytał? Przecież to woda, no co tu można napisać o wodzie, nie? Będziesz pisał o studniach w Afryce, które kopie pach, czy coś w tym stylu. A okazało się, że to jest temat bardzo globalny, dotyczy wielu aspektów, bo nie tylko braku wody, ale też właśnie suszy, zanieczyszczeń wody, wielkich plantacji awokado, które osuszają zasoby wodne. No, tych tematów znalazłem bardzo dużo, no ale jakby musiałem znaleźć jakiś język opowieści o tej wodzie, bo nie chciałem pisać zbioru reportaży, więc właściwie wymyśliłem taką bardzo sporą metaforę motyli monarchicznych, które prowadzą mnie do kolejnych historii.
Motyle monarchiczne, które przemierzają wiele kilometrów.
5000 kilometrów nad wielkich jezior, aż do sanktuariów Meksykańskich.
Czyli
Meksyku.
Woda, wielkie jeziora.
Tak, tak.
I na południe do Meksyku, jakby, gdzie nie ma wody.
Gdzie są wielkie plantacje awokado, które wysuszają zupełnie okoliczne lasy. No i te motyle prowadzą mnie przez opowieść Homero, Gomeza Gonzaleza, takiego strażnika motyli, który został porwany w Meksyku. Prowadzą mnie do różnych wątków. Po pierwsze do właśnie karteli narkotykowych, które były podejrzane o porwanie Homero, ale też podejrzane o to, że niszczą lasy, bo dzisiaj właśnie awokado, plantacje awokado, na które postawiły kartele, są jednym z trzech najbardziej dochodowych biznesów karteli narkotykowych. Więc ja tam spotykam się z kartelami, jest taka atmosfera grozy, ale później motyle prowadzą mnie w zupełnie inne miejsca i opowiadam, nie wiem, o świecie danych i chmurze IT, która dzisiaj wydaje nam się najlepszym sposobem magazynowania danych, a tak naprawdę jest bardzo obciążającym klimat zjawiskiem. Albo opowiadam o, nie wiem, przemyśle, kopalniach litu na przykład w Chile, wysuszonej do cna Atakamie. Więc te motyle prowadzą mnie w różne zakątki świata, by ten temat wody wypłynął w różnych jego aspektach.
Jeżeli byś mógł coś powiedzieć o Homero, czyli o tym porwaniu, tak? Bo to jest też, to tak jak powiedziałeś, punkt wyjścia do opowiadania historii.
To jest punkt wyjścia, bo ja wcześniej śledziłem Homero. On jest takim znanym, był znanym strażnikiem motyli.
No tragicznie się zakończyło, tak.
I był strażnikiem motyli i zasobów, takich jak lasy i właśnie zasoby wodne. I nagle został porwany. To był jakoś początek pandemii. Ja też zaczynałem pracę nad książką i w ogóle byłem w Panamie, w dżungli i w ogóle tam gdzieś usłyszałem, dostałem jakieś SMS-a, że zaczyna się jakaś pandemia. W ogóle sobie tego nie spodziewałem się, że świat zostanie zamknięty. No i nagle zostałem, wiesz, bez żadnych możliwości podróżowania. No i Meksyk wydawał mi się naturalnym wyborem, więc zacząłem sobie śledzić to porwanie Homero, co tam się wydarzy. znalazłem kontakt do rodziny i zacząłem z nimi sobie rozmawiać. I nagle się okazało, że gdzie nie wejdę w ten temat głębiej, to tam pojawia się woda, bo po pierwsze właśnie plantacja awokado, po drugie wycinka lasów, po trzecie właśnie okoliczne kopalnie. Mhm. Ogromny biznes też związany, nie wiem, z produkcją piwa i Coca-Coli, więc ten Meksyk jest dla mnie taką soczewką, a Omero prowadzi mnie przez tą historię, bo dzięki niemu mogę śledzić różne aspekty kryzysu.
Wtedy wpadłeś na pomysł tego?
Tak. Gdy usłyszałem w ogóle tą metaforę motyli i usłyszałem, że to są motyle, które poruszają się śladami pradziadków, właściwie zupełnie nie wiadomo, jak to się dzieje, najprawdopodobniej przez jakieś geny, że wiedzą, że mają dolecieć do tego konkretnego skrawka w Meksyku, gdzie będą hibernować przez 7 miesięcy, a później ruszą znów w podróż na północ, a kolejne pokolenia ruszą ich śladami i tak co 4 pokolenia ta wędrówka się odbywa, no to uznałem, że to jest piękna metafora i rzeczywiście, że tak jak Omero mówił, że ze świata, że świat można zobaczyć oczami motyla i wtedy zobaczymy nasze ludzkie problemy, bo oczywiście wędrówka motyli jest też narażona na różne zmiany klimatu, tak jak zresztą my jesteśmy narażeni i ich oczami próbowałem właśnie zobaczyć wysuszone mokradła, coraz bardziej zabetonowane miasta, ciągnące się autostrady, które też niszczą różnego rodzaju zasoby, plantacje soi czy właśnie awokado. Więc jakby próbowałem tak sobie trochę symbolicznie podróżować ich śladami. No i mam wrażenie, że z tego wyszła całkiem dobra rzecz.
Ile przemierzyłeś miejsc? W ilu miejscach było ciężko? To właściwie każdy twój wyjazd też niezwiązany z tym tematem, to gdzieś
tam... Tak. No wszędzie gdzie jeździłem, naliczyłem się ponad 20 krajów, ale czasem to są takie rzeczy, które sobie wspominam z moich wcześniejszych podróży. Na przykład właśnie ogromne plantacje soi, które nie dość, że niszczą ekosystemy, to jeszcze używa się do nich wielu pestycydów, które później przenikają do warstw wodonośnych i później do ciał ludzkich. Więc to jest taka wspominkowa historia, ale nie wiem, opowiadam też piękne historie, na przykład łapaczek mgły z Maroka, ze społeczności berberyjskiej, które nie miały wody. I to był pretekst do tego, żeby opowiedzieć o patriarchacie wodnym, o tym, jak właściwie w 80% gospodarstw na świecie to kobiety są obarczone dostarczeniem wody do tego ogniska domowego i czasem przemierzają 6 kilometrów, tak to jest średnia z Afryki Subsaharyjskiej, 6 kilometrów dziennie, żeby zdobyć wodę. No, oczywiście po drodze są narażone na gwałty, na choroby, no, jakby są zupełnie wykluczone też, bo nie mogą chodzić do pracy, często dziewczynki nie mogą chodzić do szkoły, bo tej wody nie ma. No i nagle w tym Maroku otworzył się taki projekt łapaczek mgły. Wykorzystano starą technikę z XV wieku z Wysp Kanaryjskich, gdzie postawiono wielkie siatki do łapania mgły. Ta woda sobie spływa takimi kanalikami do zbiorników, a później do wiosek i nagle się okazało, że te panie, które zostały tymi łapaczkami, nie muszą już chodzić po wodę. Łapią tą mgłę, gromadzą ją i nagle 16 wiosek ma dostęp do wody pitnej w miejscu, w której tej wody zawsze brakowało. Więc dla mnie to była taka też bardzo ciekawa historia. Więc tych miejsc jest bardzo dużo. Są miejsca z Azji Południowo-Wschodniej, jest opowieść o migrantach klimatycznych z Iraku, których spotkałem na granicy polsko-białoruskiej. Więc tych historii jest sporo.
No właśnie, bo temat wody to nie jest tylko temat, że nam zabraknie w kranie, albo będzie ona, jej będzie mniej i tak dalej, i tak dalej. To jest problem też migracji, która przez to jest...
No woda jest narzędziem propagandy, narzędziem politycznym i, no i też narzędziem konfliktu. Jak sobie spojrzymy na przykład, to podam ten, już pójdę w ten iracki wątek, bo długo pracowałem w lasach przy granicy białoruskiej i też po stronie białoruskiej, spotkałem sporo migrantów. No i tak to były nasze takie spotkania dosyć krótkie i te rozmowy były takie rwane, ale swego czasu jeden z Irakijczyków właśnie powiedział, że on z powodu suszy wyjechał i w ogóle problemu z wodą, bo jego ojciec musiał zostawić gospodarstwo. Miałem kontakt z tym Irakijczykiem, on trafił do ośrodka w Bruzgach po białoruskiej stronie, a później został deportowany do Iraku. Więc jak usłyszałem, przypomniałem sobie o jego historii, później tam sobie wymienialiśmy wiadomości, to uznałem, że pojadę do niego. I tam zacząłem razem z aktywistami wodnymi z irackiego Kurdystanu przyglądać się temu problemowi. I oczywiście to nie jest tak, że woda była jedyną przyczyną tej migracji było ich o wiele więcej i zawsze tak jest, nawet w przypadku syryjskich uchodźców, uznaje się ich za migrantów klimatycznych, uchodźców klimatycznych, a tak naprawdę ta susza, to nie tylko susza doprowadziła do wojny w Syrii, tylko słabość państwa, korupcja,
tak, tysiąc
czynników. Ale ta woda występuje i w Iraku też występowała, bo kiedy zaczął się eksodus irackich migrantów do Europy przez Białoruś czy też przez Grecję, to nagle zdałem sobie sprawę, jak to badałem, że tak, po pierwsze była susza, po drugie Iran i Turcja kontrolują 70% zasobów wodnych Iraku. W sensie są w stanie zapełnić swoje tamy, można powiedzieć w cudzysłowie... Tak, wyłączyć wodę w Iraku i nagle mamy kryzys gospodarczy, kryzys w rolnictwie, droższe ceny żywności. No, ludzie przestają mieć pieniądze, próbują migrować ze wsi do miast.
Czyli szantaż miastach. Się może
tak,
pojawić.
Tak. I ten szantaż występuje też w Izraelu, jeśli chodzi o Strefę Gazy, występuje między Indiami i Pakistanem. No, są tysiące takich zapalnych punktów, gdzie ta woda jest kluczowym, jeśli chodzi o kształtowanie relacji między państwami. Przyglądam się temu problemowi też, bo ta woda rzeczywiście od tysięcy lat jest wykorzystywana jako narzędzie do prowadzenia wojen i też konfliktów. Mhm. Widzimy też często, chociażby teraz po Ukrainie, co się wydarzyło, wysadzenie tamy przez Rosjan teraz, a wcześniej na początku woda właściwie wysadzona z rzeki Irpień obroniła Kijów i pomogła bronić tego Kijowa, więc no to jest wielowątkowy aspekt, ale wracając do tych migracji klimatycznych, no to rzeczywiście zdarzają się, będą się zdarzać, bo Bank Światowy szacuje, że będzie 216 milionów uchodźców klimatycznych w 2050 roku i większość z nich będzie związana z wodą, bo takie dwa kluczowe czynniki, no to susza i powódź. Topniejące lodowce w krajach, tam na przykład w okolicach Himalajów, już teraz powodują migrację ludności, ponieważ powodują wielkie powodzie lodowe, nie? I tych tematów związanych z wodą są tysiące. Ona jest takim drugoplanowym bohaterem zwykle w takich narracjach medialnych, ale okazuje się koniec końców kluczowym.
Woda, historia pewnego porwania, dzisiaj tematem programu Między Biegunami.
Pisałeś, opowiadałeś także o... Woda staje się narzędziem politycznym, tak jak powiedziałeś, do prowadzenia dyplomacji i tak dalej. I opowiadałeś taki wątek kontaktów pomiędzy Izraelem a Iranem w sprawie wody, co wydawałoby się, że tam nie ma żadnego wspólnego mianownika, a woda się okazuje tym mianownikiem.
Rzeczywiście i w ogóle dla mnie odkryciem takim w trakcie pracy nad książką była w ogóle obecność dyplomatów wodnych. W ogóle nie wiedziałem, że jest taka funkcja, czy też taki zawód. I z wieloma dyplomatami wodnymi rozmawiałem, bo jakby próbowałem zestawić te takie alarmistyczne słowa polityków, czy też ekspertów ONZ-u, że wiek XXI będzie wiekiem wojen o wodę. No ale dyplomaci wodni mówią, popatrz na konkretnych przykładach. Mamy właśnie przykład Izraela i Iranu, czyli skonfliktowanych krajów zupełnie, a jeśli chodzi o zasoby wodne, czy też wymianę technologii wodnej, zupełnie dobrze się dogadują. Mamy, nie wiem, rzekę Jangtsy, wokół której oczywiście jest tysiące problemów z ekosystemami i Chiny postawiły tysiące zapór, żeby łapać tą wodę. Brakuje jej teraz albo jest zanieczyszczona w krajach poniżej, w niższym biegu, ale próbują się dogadywać i ta wodna dyplomacja rzeczywiście działa, ich zdaniem. Ja trudno mi to oceniać, ale pewnie znaleźlibyśmy przypadki, że zupełnie nie zadziałała, czy też nie było takiej woli politycznej, ale oni tonują nastroje. Mówią, że woda będzie takim narzędziem do prowadzenia bardziej pokoju niż do prowadzenia wojen.
Wiesz, tak myślę o tym, bo mówi się coraz więcej o tym temacie, chociaż on jest cały czas takim krzykiem niemym, trochę jak ten lot motyli tak naprawdę. I państwa starają się robić, czy raczej robią minimalnie?
Mam takie wrażenie, że jeszcze w dyskursie takim politycznym ta woda cały czas
nie ma znaczenia
zupełnie. Jak sobie popatrzymy, że w 2010 ONZ uznał wodę jako prawo człowieka, jako powszechne prawo do wody, w sensie do spożycia wody czystej i w ogóle, no to doszliśmy do tego w XXI wieku. Dwa lata temu chyba w Unii Europejskiej był taki jakiś ważny dokument, który też mówił o tym prawie do wody, nie? No to jesteśmy opóźnieni w tym temacie i oczywiście dużo się mówi o zmianach klimatu. Próbujemy tym walczyć. No ale woda pozostaje takim jakby takim tematem trochę podrzędnym, że jakoś to będzie, nie? Że tej wody nie brakuje, no przecież ona jest wszędzie. Tylko jak zobaczymy to, co się dzieje z Odrą, to co się dzieje na Pojezierzu Gnieźnieńskim z naszymi jeziorami, no to ta przyszłość się już dzieje. I powinniśmy zarówno w skali globu, jak i Polski próbować temu zaradzić. A mam wrażenie, że poza grupką aktywistów nikt się za bardzo tym nie przejmuje.
Woda tematem debaty politycznej, woda tematem walki politycznej jeszcze nie jest, ale mam wrażenie, że tak jak o tym opowiadasz, że taka wizja Mad Maxa, może to jest przerysowana, tylko też z drugiej strony ciężko wytłumaczyć ludziom temat wody i problemu wodnego, a to dlatego, że z jednej strony mówimy o tym, że topnieją lodowce i wody będzie więcej, stan mórz się podnosi, będą zalewane miejsca, a z drugiej strony mówimy o suszy, więc to jest jakby chyba temat niełatwy.
No w ogóle prowadzenie dyskusji o zmianach klimatu jest ogromnie trudne, bo jest to taki hiperobiekt, który trudno pojąć rozumem. Ja w ogóle, żeby podjąć się pisanie książki o wodzie, to przez rok czytałem te traktaty hydrologów, które były nudne jak flaki z olejem i w ogóle nic nie rozumiałem na początku z nich. Mam wrażenie, że to rozumiem dziś, ale wciąż nie uważam się za takiego eksperta, jakimi są pewnie hydrolodzy. Natomiast dla mnie kluczowym było to, żeby poprzez opowieści pokazywać problemy, i bo na tym się znam i wydaje mi się, że mi się udało i że mam takie głosy od czytelników, że coś tam ich to ruszyło, nie? Że zwracają uwagę teraz na rzeczy, na które wcześniej nie zwracali. Począwszy od małych typu Coca-Cola czy awokado, skończywszy na tych dużych, gdzie mówimy o wielkich konfliktach, które zupełnie nie wybrzmiały w takim medialnym dyskursie. Więc wydaje mi się, że trzeba zmieniać tą ludzką wrażliwość i jeśli zarówno chodzi o wodę, jak i o szeroko pojętą naturę.
Kropla drąży skałę. Tak, nomen omen. Natomiast jeszcze wątek tego, co nas otacza. Ja teraz mam odpalony internet. Tak? Te dane gdzieś są przechowywane. Wydaje nam się, że to one są nie wiadomo gdzie. No ciężko, to jest kolejny jakby wątek. Ciężko wytłumaczyć. Chmura, tak? Opowiadałeś taką historię o chmurze, czyli tym miejscu, no nie wiem czy miejscu nawet, gdzie są przechowywane dane, że zużycie energii wody jest tak gigantyczne, że to był jeden z największych krajów na świecie właściwie.
Jeśli chodzi o produkcję energii elektrycznej, czy produkcję CO2, to gdyby chmura była państwem, to byłaby na 6. miejscu na świecie. Gdzieś tam za Indiami, Brazylią, Chinami, USA i
czyli
chyba
potężnym
Rosją. Czyli potężnym krajem, którego nie widzimy. Bo taki miał być koncept chmury. To jest jakby strategia wielkich korporacji IT, które wmówiły nam, że ta chmura jest niewidzialna, bo my jej nie widzimy. Nie wiemy, gdzie są magazynowane te dane, ale cały czas się nas namawia do produkcji tych danych. Jakby cały internet na tym stoi. I wszyscy produkujemy, wrzucamy zdjęcia na Facebooka, na Instagrama, komentujemy coś, streamujemy cały czas wideo. Więc jakby ten temat towarzyszy każdemu, a nie zdajemy sobie z konsekwencji tego. I właśnie w książce poruszam się po Virginii w Stanach Zjednoczonych, przez którą przechodzi 70% światłowodów na świecie, w sensie 70% danych.
Czyli te dane fizycznie gdzieś przemieszczają
idą przez światłowody w Virginii. Tam jest też największe skupisko centrów danych na świecie, bo tych centrów danych powstaje, one są ich tysiące na świecie, a są zupełnie niewidzialne, gdzieś tam wrzucone między nitki autostrad albo w starych magazynach, co 5 lat wymieniane, właściwie przenoszą się, bo te serwery mają 5 lat żywotności. Szuka się nowych, tańszych miejsc. No i przez wiele lat była taka tendencja, że te serwerownie powstawały nawet w takich zupełnie wysuszonych krainach jak Kalifornia czy, nie wiem, Hiszpania na przykład, nie? I dopiero pod presją jakby aktywistów i też badaczy wielkie koncerny IT zaczęły przenosić te dane gdzieś w bardziej chłodniejszy klimat.
Żeby się same chłodziły.
I dzisiaj, nie wiem, kraje skandynawskie mają taką politykę bardzo przyjazną centrum danych, ale też te centra danych tak nie obciążają klimatu, jakby obciążały, nie wiem, w Kalifornii. Ale wciąż jest to wielki problem, no bo jak sobie zdamy sprawę, że nie wiem, produkujemy tyle CO2, te dane nasze wszystkie produkują tyle CO2, że no, to jest wielkości rzędu krajów, że na przykład sam streaming filmów porno produkuje tyle CO2, co Belgia, no to są wielkie wartości.
Tak.
Natomiast do tego wszystkiego potrzeba dużej ilości wody, żeby te wszystkie dane schłodzić, bo klimatyzacja jest tu kluczowa. No i ta woda oczywiście wraca do przyrody, jest to woda przemysłowa, no ale sam fakt ciągnięcia tej wody i tego, że centra danych zużywają ją i płacą bardzo preferencyjne stawki, podczas gdy w wielu miejscach na świecie ta woda jest dla normalnego człowieka o wiele droższa, no to powoduje różne absurdy, nie? Że kiedyś będziemy musieli schłodzić dane wodą, której będzie brakowało dla jakiejś społeczności. Tak. I będziemy mieli rzeczywiście wizję, jak z Mad Maxa, że świat maszyn będzie potrzebował więcej naszych zasobów niż ludzie.
Jakie jest nasze zagrożenie, myślę już tej
o Polsce? No Polska jest, powiedziałbym, w całkiem komfortowej sytuacji w tym sensie, że zmiany klimatu dotykają na razie innych części świata. No ale dojdą tutaj, już je widać. No, ale
nawet nie bezpośrednio, tylko pośrednio.
Ale widać już ekstrema pogodowe. Widzimy, co się dzieje na przykład z centralną Polską, jak tam zaczyna brakować wody. Przecież w 2018 roku bodajże w Skierniewicach zabrakło wody w kranach. Słyszymy o wysuszanych jeziorach, o coraz bardziej zanieczyszczonych rzekach. Więc zmiany klimatu, ale też ludzka działalność bardzo wpływają negatywnie na nasze rzeki, na nasze zasoby. Mógłbym podać chyba z 5-6 rzek w okolicach Krakowa, które są zupełnie zanieczyszczone i jakby inspektorzy różnych odpowiednich instytucji nic sobie z tego nie robią. Widzieliśmy katastrofę na Odrze, która jest związana wyłącznie z ludzką działalnością i
z przemysłem.
Z przemysłem i też z brakiem jakiejkolwiek kontroli. No, my w ogóle nie dbamy o wodę jako społeczeństwo, jako kraj, jako całościowo, jako Unia Europejska nawet. No i tego konsekwencje zobaczymy w przyszłości. Dlatego wolałbym, żeby woda się pojawiała jednak w dyskursie i żeby każdy się zastanowił nad tym, jak może jej pomóc.
A jak można pomóc?
Na wiele sposobów. Dla mnie takie wnioski... Ja nie chcę być takim kapłanem, który mówi, co mamy robić. Ale sam wyciągnąłem dla siebie wnioski po mojej książce takie, że na przykład ograniczyłem spożycie awokado, ograniczyłem spożycie Coca-Coli. Próbuję zużywać mniej danych, rzeczywiście. No i przede wszystkim staram się dowiadywać o koncernach, które jakby stoją za dużym zużyciem i sprzeciwiam się zrzucaniu odpowiedzialności na jednostki, bo jeśli spojrzymy na zużycie wody przez ludzkość, jako ludzi, nas, jako użytkowników, konsumentów,
to jest ono bezpośrednie, tak?
Tak, jest ono znikome. To jednak 70% wody na świecie zużywa rolnictwo, 13% przemysł, więc dla mnie kluczowe byłyby takie zmiany na wyższym stopniu. To znaczy, żeby na przykład zupełnie inaczej zorganizować rolnictwo, żeby nie zużywało tyle wody. Tutaj przykładem może być Izrael, który wprowadził już wiele lat temu kropelkowe nawadnianie swoich upraw, gdzie ta oszczędność wody jest...
Na czym ono polega?
Nie zalewamy tych terenów, tylko...
Dużą ilością, tylko powolutku.
Tak, powolutku, kropelkami. Jakby jest to bardzo racjonalne. Dzięki temu Izrael w ogóle... Dzięki tym wszystkim projektom, reformom, postawieniu na technologię jest dzisiaj pionierem, jeśli chodzi o wodną oszczędność i w ogóle technologie, które mają temu służyć. No ale to znów wracamy do tego tematu kontroli wody. Izrael świetnie kontroluje wodę, ale dzięki temu może kontrolować też Strefę Gazy i wywołać kryzys humanitarny w Strefie Gazy na przykład, nie? Więc wszystko to jakoś prowadzi mnie do takiej myśli, że najważniejszy jest umiar. Być może to nie jest żadna odkrywcza myśl, ale pokazuje, że żadne skrajności nie są dobre, a taka skrajność świata zupełnie konsumenckiego, opartego na... Ciągle próbujemy te zasoby jakoś eksplorować, ciągle ich potrzebujemy więcej, nie? Mhm. Ja się na to nie zgadzam i staram się tak żyć, żeby jakby ograniczać swoje potrzeby.
Szymon Opryszek był dzisiaj gościem programu Między Biegunami, reportażysta, autor książki Woda, historia pewnego porwania. Dziękujemy. Kuba Niziński, Bartek Piziak. Do usłyszenia.
Między biegunami.